programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Witam też mojego gościa. Konrad Rejdak, kierownik Kliniki Neurologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór.
Panie profesorze, na dzisiaj chciałbym porozmawiać o chorobie Alzheimera, chorobie otępiennej. Ale zanim do tego dojdziemy, to temat z tym również związany. Cały czas zbieramy żniwo tego, co działo się w całym świecie przez ostatnie 2-3 lata, czyli o pandemii koronawirusa. Kiedy pandemia przycichła, wszyscy zastanawiali się, co będzie dalej. I nie trzeba było być wielkim prorokiem, żeby przewidywać, że skutki tej pandemii, żniwo tej pandemii, przykre, będziemy teraz cały czas zbierali. Jak jest w neurologii?
Rzeczywiście, jak pamiętamy, skala problemu była ogromna i większość z nas zetknęła się z tym wirusem. Już od razu dowiedzieliśmy się, że wirus może być groźny dla układu nerwowego, gdyż ma takie właściwości, że może dokonywać inwazji do struktur układu nerwowego, do nerwów obwodowych, ale też do mózgu. No i też jego obecność wywołuje bardzo intensywne objawy, reakcje patologiczne, głównie dotyczy to reakcji zapalnej. Toczy się zapalenie w mózgu, w właśnie tych nerwach obwodowych. Mówimy o tej burzy cytokinowej i wtedy dokonywały się różne zniszczenia, różne powstawały skutki, które mogą trwać długo i obecnie z tym się borykamy. Około 1/3 osób odczuwa zaburzenia neurologiczne po przebytej infekcji. One mają oczywiście różne nasilenie, różną skalę, ale też czas wystąpienia. Wiemy z dużych badań populacyjnych, które prowadzone są na przykład w Wielkiej Brytanii, że cała długa lista jest różnych zaburzeń dotyczących przede wszystkim właśnie funkcji poznawczych, czyli tu pojawił się sygnał, że przebycie takiego zapalenia, takich różnych powikłań, również na tle niedotlenienia, niedokrwienia, no, może wywołać zaburzenia poznawcze, czyli pamięci, ale też innych funkcji, jak mowa, jak orientacja i wręcz też objawy otępienne, bo to ma swoją definicję i trzeba spełnić kryteria, gdy te objawy utrudniają nam funkcjonowanie codzienne. Wiemy też o licznych problemach natury psychicznej, zaburzenia lękowe, depresyjne, ale też stany napadowe, jak drgawki, padaczka, również obserwuje się bardzo częste zaburzenia związane z autoimmunologią, czyli reakcje immunologiczne przeciwko własnym strukturom po zetknięciu się z wirusem, który jest tym takim induktorem tych procesów.
Panie profesorze, onkolodzy czy kardiolodzy, te dwie specjalności wymienię tylko, bili na alarm, że wielu pacjentów trafia pod opiekę specjalistów zbyt późno i będzie trafiało i będzie ten efekt teraz z pewnym opóźnieniem dopiero odbierany w systemie. Czy również tak jest w neurologii, że na przykład pacjenci ze stwardnieniem rozsianym czy z chorobą Alzheimera dopiero teraz pojawiają się, kiedy ich stan już jest niestety zdecydowanie bardziej zaawansowany, stan choroby?
Tak, owszem, wynika to z tego faktu, że wielu pacjentów z powodu pandemii nie miało możliwości, szansy diagnostyki i podjęcia leczenia, czyli mamy opóźnienie procesu leczniczego z powodu trudności obiektywnych pandemii, ale też dochodziło do nasilenia objawów w chorób, które już istniały oczywiście, czyli pacjent ze zdiagnozowanym SM czy padaczką czy chorobą Alzheimera, mógł doznać nasilenia objawów na skutek przebycia infekcji i dopiero teraz z opóźnieniem sobie uświadamiają albo odradza się ta normalna dostępność do placówek opieki zdrowotnej. Tym samym możemy się dowiedzieć, że wiele się działo w tym okresie z pandemii, a teraz musimy podjąć działania, czyli mamy bardzo złożone tutaj scenariusze. Z jednej strony ci, którzy na nowo zachorowali po przebyciu tej infekcji, nabyli nowych problemów, oraz ci, którzy mieli choroby jeszcze wcześniej, ale one uległy nasileniu komplikacji na skutek przebycia COVID-19.
Panie profesorze, choroba Alzheimera, ta, która staje się właśnie clue naszej dzisiejszej rozmowy. Nie brakuje specjalistów wśród neurologów, którzy mówią, że nie jest to może jeszcze epidemia czy choroba cywilizacyjna, ale rozmiar tejże choroby nabiera coraz większych rozmiarów w wymiarze światowym i polskim.
To prawda, bo jest to choroba wynikająca też z wieku, a wiemy, że społeczeństwa dostatnie rozwinięte starzeją się, więc jest to też dobrodziejstwo oczywiście medycyny, że żyjemy dłużej, ale należy się liczyć z faktem, że niestety pewne choroby wynikają ze starzenia, z procesów, które inicjowane są w późniejszych fazach wieku. No i cóż, to bardzo poważny problem, bo spodziewamy się, że kolejne dekady sprawią, że będziemy mieli coraz więcej osób z tym problemem i musimy się na to przygotować. Oczywiście są przypadki o wczesnym początku, które ujawniają się około 40 roku życia. Na przykład znany jest przypadek 20-kilkuletniego pacjenta, który ma rozpoznanie jako najmłodszy pacjent z pewną chorobą Alzheimera. Często tu dominują czynniki genetyczne, predyspozycja i dlatego dochodzi do tak wczesnej manifestacji.
Mówimy, panie profesorze, o tych dwóch postaciach, manifestowaniu choroby sporadycznej i genetycznej?
Tak, tak jest. 10% to przypadki uwarunkowane genetycznie i tu mamy często wywiad rodzinny, gdzie wskazany jest ten tor dziedziczenia. Ale większość przypadków sporadycznych takiego związku nie ma, ale też mówimy o pewnej predyspozycji.
Ale przez to samo to określenie sporadyczne jest bardzo mylące.
Tak, bo to jest termin taki, który nam ułatwia po prostu rozstrzygnięcie, że zdarza się to po prostu bez związku z ujawnionym czynnikiem, czyli nagle dana osoba choruje. My oczywiście intensywnie badamy te tak zwane przypadki sporadyczne, bo może się okazać, że tu też jest tło genetyczne, ale jeszcze wcześniej nieuświadomione, nieznane. Poza tym wiemy o tym, że szereg czynników chorobowych może przyspieszyć proces otępienny. I to jest dla nas duża szansa, że podjęcie działań prewencyjnych może opóźnić wystąpienie otępienia i to już jest dość dobrze opisane.
Sam pan profesor zmierza ku temu, żeby zadać się pytanie o przyczyny choroby Alzheimera. Właściwie ich nie znamy.
Niestety nie znamy. Znamy mechanizmy patologiczne, wiemy, co się w mózgu dzieje, jak już ktoś zachoruje. Niestety nie wiemy, dlaczego się to dzieje i czy to jest bezpośredni czynnik sprawczy, czy raczej skutek procesów. Mówimy o odkładaniu się białek nieprawidłowych, tak zwany amyloid, ale też i białko tau. Tworzą pewne takie formy nierozpuszczalne, które odkładają się w mózgu, na pewno są wskazane potencjalne mechanizmy, jak one mogą uszkadzać neurony, ale czy to jest ten pierwotny mechanizm, tego niestety jeszcze nie udowodniono. Niemniej jednak wiemy, że mózg ulega stałemu uszkadzaniu, zanika i jest to proces nieodwracalny. Nie da się tego odbudować, zregenerować. Może możemy marzyć o tym, że wykryjemy to wcześniej i zatrzymamy proces patologiczny.
No, to... o tej próbie wykrycia za chwilę, panie profesorze, ale tak jak pan sam wspomniał, generalnie choroba Alzheimera jest związana z wiekiem już nieco starszym. Powiedzmy po 60, 65 roku życia i w górę. Ale te blaszki beta-amyloidowe, o których pan profesor wspomniał, zaczynają się odkładać, też również pan o tym mówił, od 40, 45 roku życia. Co powoduje, że u jednych ta choroba występuje w okolicach 65-70 roku życia, a czasem są te przypadki bardzo młode.
To jest ta zagadka, że mówimy o okresie przedklinicznym choroby, czyli około 20 lat może trwać proces taki utajony. No nie bada się rutynowo właśnie obecności tych złogów, ale tutaj też ostrzeżenie, że na dzień dzisiejszy wykrywa się też wiele osób, które mają złogi, a mają świetną pamięć i funkcjonują, więc mówimy o takim dualizmie, czyli muszą być jakieś spełnione przynajmniej dwa czynniki, dwa warunki, aby doszło do manifestacji choroby. Tego nadal nie rozumiemy. Jest atrakcyjna koncepcja, że usuwając te białka lub hamując ich odkładanie, możemy ustrzec się przed zachorowaniem, ale nie w 100% się to udało i nawet mamy metody, które pozwalają na takie czyszczenie mózgu, a jak na razie efekty kliniczne nie są tak spektakularne. Albo działamy za późno, albo jest jeszcze jakiś inny, nieznany mechanizm, który leży u podłoża już po prostu zamierania neuronów i to jest zagadka na najbliższe lata.
I to jest też podstęp, panie profesorze, związany z wiekiem, bo o ile w wieku młodym te negatywne zmiany, otoczenie, szczególnie to najbliższe, łatwo wychwyci, kiedy pacjent, osoba 45-letnia, czy zapomina, czy ta forma bardzo łagodna choroby otępienia zaczyna się pojawiać. O tyle w wieku już starszym, zrzucamy to na karb wieku, że ktoś zapomniał, że mówiąc kolokwialnie, czegoś nie ogarnia.
To prawda i tutaj jest wielkie wyzwanie dla nas wszystkich. Osoby w podeszłym wieku często same się nie zgłoszą oczywiście prosząc o opiekę, a domownicy rzeczywiście z racji może zabiegania, braku czasu, nie zwracają uwagi na te toczące się procesy. A tu kwestia jest też samodzielności. Łatwiej to widać, gdy dana osoba mieszka sama. Wówczas ona, widząc, że sobie nie radzi, słyszymy o tych różnych przykrych sytuacjach, wypadkach, czasami pożarach i innych sytuacjach, gdzie osoba, która sobie nie radzi, po prostu popełnia błędy, zapomina zakręcić gaz i tak dalej. Więc te osoby albo same widzą problem i się zgłoszą, ale mamy drugi biegun, gdzie jest taka, powiedzmy, troszeczkę otoczenie opieką osób starszych, ale wyłączenie ich z pewnych działań codziennych, więc ten proces może długo przebiegać, zanim zostanie ujawniony i okaże się, że mamy do czynienia z pełnym otępieniem, a rodzina w ogóle sobie tego nie uświadamia.
No to jest od razu pytanie, panie profesorze, kiedy i w jakich okolicznościach, na jakim etapie ta pomoc powinna się pojawić, nawet ta bardzo prosta, przy ubieraniu, przy karmieniu, podawaniu posiłków, czy przygotowywaniu posiłków, takiej osobie powinno się jak najdłużej dać tę wolną rękę, czy od samego początku już ją w tym wszystkim wyręczać?
Generalnie rozpoznać problem, opisać, zdefiniować i wiedzieć, czego się spodziewamy. Tutaj na pewno pewna forma aktywizacji tych osób, ale w połączeniu z opieką, z obserwacją, uchroni ich przed sytuacjami niebezpiecznymi, więc generalnie pamiętajmy, że jest to choroba, która nie boli. Pacjent sam z siebie nie zgłosi pewnych problemów, ale jeżeli w prostej rozmowie wychwyci widzimy takie zaburzenia, że ktoś nie pamięta, co się działo wczoraj, co jadł na śniadanie przed paronastoma godzinami i tak dalej, no to to są sygnały obiektywne, że właśnie szczególnie ta pamięć epizodyczna, krótkoterminowa jest zaburzona, a jak ona jest zaburzona, to to jest wczesny sygnał, że rzeczywiście możemy mieć do czynienia z chorobą i nie należy tego zbyt niefrasobliwie przypisywać wiekowi, że to jest normalne, prawda? Owszem, każdemu z nas się zdarza zapominać i to jest naturalne, ale ewidentne ubytki pamięci co do faktów z niedalekiej przeszłości są oczywiście tu bardzo ważnym sygnałem. Pamiętajmy, że w tej chorobie często pacjenci dobrze pamiętają, co było 20 lat temu, ale nie pamiętają, co było rano albo wczoraj. Więc to są te charakterystyczne cechy procesu otępiennego toczącego się w chorobie Alzheimera.
Ale to wszystko, panie profesorze, tak jak pan powiedział, tłumaczymy, usprawiedliwiamy upływem czasu. A że mama, tata, babcia, dziadzio mają już tyle lat, że no właśnie nie pamiętają, co było na śniadanie, ale pamiętają, co było po wyzwoleniu na przykład. Ale znowu, panie profesorze, jaką cezurę czasową zastosować? Jak szybko choroba jest w stanie postępować? Jak szybko te procesy degeneracyjne będą zachodziły? Kiedy... Jak szukać tej analogii, że rok temu było dobrze, a teraz już jest źle, albo gorzej, albo się pogorszyło, czy miesiąc temu?
Oczywiście trzeba to odnieść do początku choroby, w którym wieku się to dokonuje. Owszem, jeżeli jest to osoba mająca lat 90 i czasami narzeka na problemy z pamięcią, no to nie jest to coś zaskakującego, ale jeżeli jest to osoba, która ma lat 50 i ma z tym problemy, no to jest to już sytuacja alarmowa. Więc tak czy owak no, powinniśmy przeprowadzić obiektywną diagnostykę. Zwróćmy też uwagę na to, czy dane objawy zaczęły się w sposób wyraźnie nagły, prawda, w przeciągu godzin i dni. Często jest to wyraźny sygnał, że to nie jest choroba Alzheimera i musimy szukać innej przyczyny. I to też jest niebezpieczeństwo, że przeoczymy takie nagłe zmiany stanu klinicznego i dalej przypisujemy to wiekowi, a to może być stan zagrożenia życia. Jeżeli jest to proces wolno postępujący, to uprawdopodobnia to diagnozę choroby Alzheimera, no ale też jeżeli no, jest ewidentnie dotyczy to sfery codzienności i sprawia trudności funkcjonowania, należy na tym etapie też podjąć diagnostykę.
O tę diagnostykę teraz pytam, panie profesorze, bo choroba będzie postępowała, jej objawy mogą się zaostrzać. To nie tylko zapominanie nawet o podstawowych czynnościach, ale to są lęki, to są nocne krzyki, to są ucieczki z domu i tych towarzyszących objawów dużo, wiele można by wymienić. Medycyna ma pewne możliwości, ale no niestety ograniczone.
Tak, na tym etapie możemy różnicować choroby, czyli wykluczyć inne tło, rozpoznać guz mózgu wolnorosnący, czy inne przyczyny, które dadzą bardzo podobny obraz, często i mylący, że to jest otępienie typu Alzheimera. Więc badania obrazujące, jak tomografia czy rezonans, wykrywają zmiany strukturalne w mózgu i są bardzo ważne, aby nakierować właściwie diagnostyką. Co do samej choroby Alzheimera mamy już też testy diagnostyczne. Można mierzyć takie wskaźniki w badaniach laboratoryjnych w oparciu o materiał z krwi, bo właśnie w krwi mierzymy białko amyloidu i białko tau i zmiany charakterystyczne pozwalają nam wskazać, że może to być choroba zagrożona tą chorobą. Czyli tu też nie praktykujemy populacyjnych badań przesiewowych. We krwi, powiedziałem, jest to obecnie takie dążenie, ale najbardziej czuła i wrażliwa metoda to oznaczenie tych wskaźników w płynie mózgowo-rdzeniowym. We krwi też oznaczymy szereg innych parametrów, które mogą imitować z kolei chorobę, a więc glukozę i zaburzenia metaboliczne, bo one też będą ważne, więc na dzień dzisiejszy to, co jest wystandaryzowane, to przy bardziej zaawansowanym badaniu to konieczne jest punkcja lędźwiowa, czyli pobranie płynu mózgowo-rdzeniowego, ale też upowszechnia się technika badania PET, czyli prześwietlenie mózgu i badanie metabolizmu mózgowego i też można oznaczać złogi tychże nieprawidłowych białek, ale nie jest to jeszcze postępowanie standardowe.
Czas ma tutaj kluczową rolę.
Tak, więc same wyniki to jedno, obraz kliniczny jest tu bardzo ważny i kojarzenie tych dwóch czynników. Na tą chwilę nie rekomenduje się robienie badań takich przesiewowych, bo wykrycie samego biowskaźnika bez objawów klinicznych no nie jest wskazaniem do jakiejś interwencji, ale na pewno wymaga obserwacji.
Wskazana jest, konieczna jest bardzo pilna wizyta u specjalisty.
Tak jest. Rzeczywiście powinniśmy korzystać z konsultacji. To nas zbliży do diagnozy.
O tym przekonywał profesor Konrad Rejdak, kierownik Kliniki Neurologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 Uniwersytetu Medycznego, który był gościem Szlachetnego Zdrowia. Dziękuję pięknie, panie profesorze.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Dobranoc.